Czas reakcji w Radiu Szczecin.
6 minut po godzinie 12. Witam, Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Patryk Srokowski program realizuje, nowa twarz w naszym programie Czas Reakcji. Patryk zasiadł za konsoletą do godziny 13 nasz program. Sławomir Orlik przy telefonach, jak zwykle to już nie jest nowa twarz. Państwo znają doskonale Sławomira Orlika, także program współprzygotowywał dzisiejszy i także umieszczał zdjęcia na naszej stronie internetowej. Zapraszam na radioszczecin.pl i zakładkę do zakładki Czas Reakcji, bo tam nowe fotografie, na przykład Mercedesa. Sprawdziliśmy mniej więcej, ten model chyba kosztuje około 400 tysięcy. Ostatnio w czasach reakcji mówiliśmy o zmasowanej akcji Straży Miejskiej na Starym Nowym Mieście w Szczecinie, a chodziło oczywiście o nielegalne parkowanie. Strażnicy tam chyba kilkadziesiąt mandatów co najmniej nałożyli, także nakładali te blokady na koła. No generalnie było żniwo. No i nasz słuchacz przysłał nam fotografię Mercedesa zaparkowanego pięknie na zieleni miejskiej. Tak mało brakowało, by jeszcze choinkę zgniótł ten Mercedes. A kto bogatemu zabroni, prawda? Na skrzyżowaniu ulic Kurkowej i Księcia Mściwoja. Tam jest taki skwerek i tam właśnie sobie pięknie nasz elegancki Mercedes stoi. Na tej fotografii dzisiaj dzwoniliśmy do pani Janny Wojtak, żeby zapytać, co z tym zdjęciem zrobić można i z podobnymi takimi zdjęciami, które dokumentują ewidentne wykroczenia. Co z tym zrobić? Kiedyś, jakieś pół roku temu w czasie reakcji na ten temat już rozmawialiśmy, ale chcieliśmy przypomnieć o wszystkich procedurach. Czy to w ogóle jest sens robienie takich zdjęć, jakie ewentualnie później konsekwencje Straż Miejska może wyciągnąć wobec właściciela takiego pojazdu? No generalnie, co zrobić, jak się zachować? Jak swoją obywatelską postawą przyczynić się do tego, żeby nasze miasto nie było dewastowane przez takich niekulturalnych właścicieli drogich samochodów. A wiemy coś na ten temat, prawda? Obserwujemy czasami te takie drogie zwłaszcza. One mają taką tendencję, żeby tak stanąć centralnie gdzieś na choince najlepiej. No i pani Joanna Wojtach opowiedziała mi całą historię, co należy zrobić. Dzisiaj nie mogła wziąć udziału w naszym programie, ale postaram się państwu opowiedzieć, no przypomnieć przynajmniej, jeżeli mamy aparat, to co dalej? Co dalej? Jakie procedury nas czekają, które by skutecznie ukarały właściciela takiego pojazdu? Tak jak już państwo słyszeli, nowy przetarg będzie. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego otrzymał tylko jedną ofertę na obsługę linii, między innymi łączących Szczecin z Dobrą i Kołbaskowem. PKS zgłosiło się tylko do tego przetargu i zażądało więcej pieniędzy. Zatem będzie nowy. Pani Hanna Pieczyńska już za kilka minut wystąpi w naszym programie, ale na początek telefon od naszego słuchacza, który był na dworcu i nie mógł zorientować się, która godzina.
Dzień dobry, tu Lucjan mówi. Na dworcu głównym od pół roku, po stronie, gdzie nowe skrzydło, zegar nieczynny, zbity. Po drugiej stronie to samo jest, zegar stoi nieczynny i tak cały czas dwa zegara są, a żadne nie są czynne. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo za ten telefon. Zróbcie państwo coś na tym dworcu, żeby te zegary były czynne. No przynajmniej jeden z nich. Kiedyś podobno regulowano zegarki według przyjazdów i odjazdów pociągów. Dzisiaj no niby są komórki, niby tych zegarków mamy dookoła wszędzie i aż za dużo, no ale na dworcu, żeby oba zegary nie działały, to lekka przesada. Teraz będzie o śmieciach. Mail do nas przyszedł. Jestem mieszkanką Niebuszewa. Bardzo się cieszę, że ten niesławny kiedyś rejon miasta z dnia na dzień pięknieje. Stąd też nie mam wyrozumiałości dla sytuacji, które w ostatnich tygodniach cyklicznie się powtarzają i dotyczą dosłownie kupy śmieci w centralnych i widokowych częściach mojej dzielnicy. Zapytuję się, skąd bierze się taki stan rzeczy, skoro tyle mówimy o ekologii, czystym mieście, gdzie opłaty za śmieci do tanich nie należą. Gdzie są służby porządkowe, Straż Miejska? Czy nie wstyd wam za ten bałagan? Przesyłam zdjęcie z dnia 20 stycznia, ulica Kadłubka 24, tak nawiasem mówiąc, to jest siedziba Zbilku, rejon Śródmieście i to zdjęcie mogą państwo zobaczyć na naszej stronie internetowej. Wszystko tam na tej hałdzie jest. Zbilk, czy wam nie wstyd? Straż Miejska, wybierzcie się tam, zobaczcie jak to wygląda. I jeszcze ciąg dalszy tego maila, bo pani tak chyba z tym aparatem fotograficznym w telefonie chodziła po większej części Niebuszewa, Manhattan. Teraz ten widok straszy regularnie, ośmiesza nas, Polaków i Szczecinian, w oczach wszystkich robiących zakupy, szczególnie obcokrajowców, a tych nie brakuje. Wstyd i smutek. Nie dbamy o to, co nasze, śmiecimy na potęgę i narzekamy. To nam dobrze wychodzi. Z żalem stwierdzam, że służby Straży Miejskiej nie interesują się tym rejonem, mimo że należy to do ich obowiązków. Napisała do nas słuchaczka także zdjęcie z okolic Manhattanu ze śmieciami w roli głównej w czasie reakcji na stronie radioszczecin.pl. 510 37 36, numer telefonu do naszego studia. Proszę dzwonić, rozmawiać, pytać, zadawać pytania, zwłaszcza naszym gościom. 510 37 32 to jest czujny numer i czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. Za chwilę nasz pierwszy gość, pani Hanna Pieczyńska, która opowie o sytuacji dość rzadkiej, bo jak do tej pory, to można powiedzieć tak... Bez żadnych problemów PKS wygrywał kolejne przetargi na obsługę linii Szczecin-Dobra-Kołbaskowo, ale także bodajże to są linie nocne w naszym mieście, mimo wielu, wielu skarg, i to poważnych skarg, naszych słuchaczy, pasażerów tych linii, ale także skarżyli się włodarze i Dobrej Szczecińskiej, i Kołbaskowa. Także na naszej antenie mogli państwo wysłuchać te wszystkie pretensje. Stary tabor, wadliwy tabor, kłopoty z kierowcami, którzy nie znali drogi do celu i często pasażerowie musieli im w dotarciu do celu po prostu pomagać. Autobusy nie przyjeżdżające na czas albo w ogóle nie przyjeżdżające i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Cały czas okazywało się, że PKS jest jedyny. Pani Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Witam serdecznie. Pani Hanno, no to taka, powiedziałbym, smutno-radosna wiadomość, że przetarg będzie powtórzony, bo być może jest szansa, że to będzie jednak nie PKS na kolejną kadencję.
Jeżeli zgłosi się inna firma i spełni warunki przetargu, to jak najbardziej może być to każda firma i zachęcamy wszystkie potencjalnie zainteresowane podmioty do zgłoszenia się do przetargu. On będzie ogłoszony jakby w najbliższych dniach, to wynika teraz z tego, kiedy pojawi się to nasze ogłoszenie na tych internetowych, unijnych stronach. Mają na to 5 dni. Nasze ogłoszenie zostało jakby wysłane w piątek. Na naszej stronie pojawi się, tak jak powiedziałam, tylko na tamtej innej, że tak powiem, unijnej, zgodnie z postępowaniem i z zasadami postępowania to się wydarzy. Rzeczywiście firma PKS była na razie jedynym oferentem. To była kwota ponad 18 milionów, prawie 18,5 miliona, podczas gdy niespełna 15 było kwotą, którą zamierzamy przeznaczyć na finansowanie tego zamówienia. Teraz ten okres będzie krótszy, więc i koszty pewnie będą mniejsze. Natomiast pasażerowie na pewno nie muszą się obawiać. Mimo wszystko te przewozy są oczywiście realizowane w tej chwili na podstawie umów uzupełniających, w związku z tym ta płynność transportu i przewozu jest zachowana.
Dobrze, pani Hanno, to już wiemy, że PKS zechciał za dużo. Jeszcze jedna firma, jak dobrze sobie przypominam, próbowała wystartować w przetargach, ale nie miała szans, dlatego że te przetargi miały takie warunki brzegowe, że ta firma nie była w stanie ich zrealizować, a mianowicie chodziło o zorganizowanie tych przewozów, tej usługi w określonym czasie. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ten czas wydłużył właśnie z tego powodu, aby nie tylko PKS mógł startować w przetargu. Proszę przypomnieć, jaki teraz jest termin od podpisania umowy do uruchomienia usługi?
Przetargi mają to do siebie, że firmy i podmioty zainteresowane często dodają jakieś pytania albo mają swoje sugestie. I rzeczywiście w tym wypadku sugestią było wydłużenie czasu od podpisania umowy do rozpoczęcia realizacji i jej wykonania. Taki postulat złożyła firma Arriva, zgłosiła swój protest. On został uwzględniony częściowo i właśnie o tych 8 tygodni ten termin został przesunięty.
Czyli natomiast 8 tygodni od podpisania umowy do jej realizacji. Czy firma Arriva później odpowiedziała na tę korektę Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, że jest zadowolona z tych 8 tygodni, czy to dalej za mało dla niej?
Nikt nie mówił o swojej radości bądź smutku z tego powodu, natomiast firma Arriva, jak widać po wynikach przetargu tej części jawnej, nie zgłosiła swojej oferty nie przystąpiła w ogóle do przetargu.
A te 8 tygodni dałoby się jeszcze wydłużyć, czy to jest już nie da się po prostu więcej?
No w tej chwili jest taka decyzja i zostało to o tych 8 tygodni przedłużone. Widocznie tutaj osoby, które odpowiadają za ten przetarg czy za realizację przewozów, uważają, że to jest termin wystarczający do tego, żeby te warunki przetargu spełnić i rozpocząć realizację umowy.
No dobrze, w takim razie czekamy. Mieszkańcy, zwłaszcza Dobre i Kołbaskowa, czekają na rozstrzygnięcie tego przetargu. Może to nie będzie PKS, a może to będzie PKS, ale za niższe pieniądze i ze zdecydowanie lepszą jakością usług. Pani Hanno, trochę się uśmiecham, tego nie widać, ale dobrze, teraz zmienimy temat, a zatem przypomnijmy, tak, 5 dni na nadsyłanie ofert jeszcze zostało, 8 tygodni od podpisania umowy do realizacji
Przetarg jest jeszcze nieogłoszony formalnie na naszej stronie internetowej, ponieważ ona jest tak dwuetapowa. Najpierw się taką informację o ogłoszeniu wysyła do takiego, powiedzmy, europejskiego dziennika. Oni mają po 5 dni na ogłoszenie u siebie i wtedy my ogłaszamy, że tak powiem, u siebie. Tak? Natomiast, czyli w tym tygodniu będzie ogłoszony przetarg, będzie dalej jakiś tam termin wyznaczony na złożenie ofert i później. Natomiast jeżeli wygra, jakikolwiek podmiot nie wygra, to nie jest tak, że oni muszą 8 tygodni czekać i dopiero rozpoczynają jakby tę
usługę,
tylko to jest maksymalny czas, więc to nie jest tak, że będziemy czekać. Natomiast, tak jak powiedziałam, ciągłość przewozów jest zachowana, umowy uzupełniające zgodnie z prawem i przepisami są podpisane, w związku z tym tutaj pasażerowie mogą spokojnie sobie jeździć na wyznaczonych trasach cały czas.
Pani Hanno, teraz świeży telefon z pytaniem, nagrany telefon z pytaniem od naszego słuchacza, posłuchajmy.
Dzień dobry. Chciałbym się zapytać, czy czas reakcji mógłby się zająć przejazdami przez tory tramwajowe na placu Szarych Szeregów. Wystające szyny, tam się tak tłucze podwozie, przecież dziury dziurami, ale to jeszcze gorzej tłucze, bo naprawdę warto się przejechać też od Bramy Królewskiej w lewo skręcając do Radisona. Takie dwa newralgiczne punkty, które zauważyłem.
Prosiłbym o zajęcie się tym. Dziękuję.
No, dziękuję bardzo za ten telefon. To właściwie stara historia. Plac Szarych Szeregów mógłbym wymienić także Rondo Gierosa. Tam nowy asfalt, ale te przejazdy, te torowiska niezmieniane, a zatem zrobiły się takie niecki, no bardzo trudno przejechać tam. Tak powiedziałbym bezwstrząsowo. Pani Hanno, czy coś z tym można zrobić? Zacznijmy od tego placu Szarych Szeregów.
Nie wiem, czy czas reakcji się tym zajmie, ale na pewno zajmie się tym spółka Tramwaje Szczecińskie. W ramach takiego bieżącego utrzymania sprawdzimy, co dokładnie na szybko, na bieżąco można zrobić, żeby kierowcom ułatwić życie i ulżyć trochę podwoziom. Natomiast na pewno w przypadku tego przejazdu przy Bramie Królewskiej mogę powiedzieć, że jest to brane pod uwagę. Natomiast w tej perspektywie, powiedziałabym, rewolucji torowej, która się nam szykuje, trwają teraz różne etapy postępowań, które są wygłoszone. W innych wypadkach mamy tutaj prace projektowe. To ten przejazd, o którym mówimy, będzie realizowany przy okazji przebudowy torowiska w okolicy placu Rodła. Perspektywa jest może niezbyt optymistyczna, natomiast do 2023 roku będzie zrealizowane, będzie nowe torowisko, piękne przejazdy i będzie wszystko idealnie. Natomiast, tak jak powiedziałam, na bieżąco postaramy się sprawdzić, co można wykonać. To samo dotyczy placu Szarych Szeregów. Tutaj akurat mamy już ogłoszony przetarg do 28 lutego. Czekamy na oferty firm, które przebudują węzeł właśnie przy placu Szarych Szeregów i węzeł Wyszyńskiego. Tam będą zmiany, powiedziałabym, całkiem spore. Przy okazji Wyszyńskiego będzie nie tylko możliwy skręt i relacja z Wyszyńskiego w kierunku dworca, ale także w lewo, w Jana
Nabrzeże Spora. Wieleckie.
Nabrzeże Wieleckie, jak najbardziej. Będzie też częściowo przebudowana jezdnia. Więc tutaj większe zmiany. Na placu Szarych Szeregów te relacje będą zachowane. Natomiast cały układ torowy będzie wymieniony
tak.
Torowisko aż do tutaj do skrętów częściowo w Piastów, częściowo Wojska Polskiego, w związku z tym będzie rzeczywiście zmiana. Czekamy na oferty, wykonawcy będą mieli 450 dni na realizację całego zadania. Będziemy kilka miesięcy czekać na wykonanie tych przejazdów, ponieważ one muszą być specjalnie, że tak powiem, wyprodukowane, zrobione, potem już na same prace będzie około 4-5 miesięcy. Natomiast w pierwszej kolejności będzie wykonany ten, to torowisko na ulicy Wyszyńskiego.
Skrzyżowanie na dole.
Natomiast plac Szarych Szeregów też będzie realizowany, w związku z tym mamy już, że tak powiem, przed sobą, że w najbliższych miesiącach, w perspektywie roku z hakiem, to powinno być zrealizowane.
Pani Hanno, to będziemy w kontakcie, jeżeli chodzi o przetarg na obsługę linii Szczecin-Dobra-Kołbaskowo. Zobaczymy, jak to się rozstrzygnie. Pani Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, była naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję
i pozdrawiam.
Bardzo.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Pani Anna Gębala teraz, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Dzień dobry, pani Anno.
Dzień dobry, witam.
Wracamy do uciążliwego sąsiada. W piątek ten temat się pojawił. Przypomnę maila od naszego słuchacza, który ma bardzo poważne problemy. Mieszka przy ulicy Brązowej na Prawobrzeżu, to jest osiedle Bukowe. Kilka tygodni temu wprowadził się do nas nowy lokator z konkubentką pod adres Brązowa. Po prostu szybko okazało się, że osoby te bardzo lubią alkohol i urządzają nocne biesiady. Moje interwencje nic nie dały. Pogorszyły sytuację. Wieczorem 30 grudnia zadzwoniłem na policję z informacją, że sąsiad spożywa alkohol, a w mieszkaniu przebywa jego kilkuletni, prawdopodobnie czteroletni syn. Po kilkunastu minutach pojawiła się policja, lecz kilka minut wcześniej panowie wyszli po alkohol i tak interwencja się zakończyła. No po prostu nikogo policjanci nie zastali. 31 grudnia, tu już pan nagrał całe zdarzenie, doszło do zemsty za wezwanie policji. Sąsiad urządził nam piekło. Padają groźby karalne i przekleństwa i walenie nogami w podłogę, a to w obecności mojej nieletniej córki, 7 lat. O tym fakcie zdawał sobie znakomicie sprawę tenże sąsiad, lecz nic sobie z tego nie robił. Jeszcze dalej czytam ten mail. Dzielnicowy z Dąbia, pan Grzegorz Kęsy, ograniczył się do przepytania sąsiadów i poinformował mnie, że moje słowa po części się potwierdzają, ale nie może powiedzieć, co się potwierdza i kto. Myślę, że ta część sąsiadów, która nie potwierdza, jak mi mówią, nie chce się mieszać i boją się jego zemsty, tego sąsiada. Dlatego mówią, że nic nie wiedzą. Dzielnicowy wspomniał, że rozmawiał z panem z góry i pouczył go o odpowiedzialności karnej, ale on już więcej w tej sprawie nic nie zrobi, bo jak mi powiedział, muszę założyć sprawę w sądzie. Od Sylwestra przychodzimy co noc Saigon, co noc picie, walenie w podłogę, przesuwanie mebli co 30 minut, w nocy wychodzą zapalić na balkon, drzwi od balkonu skrzypią, w dzień palą w łazience, mam smród w mieszkaniu. Gościliśmy na naszej antenie w piątek przedstawiciela spółdzielni Dąb, bo także spółdzielnia może zadziałać coś w tej sprawie. Dzisiaj gościmy policję. Pani Anna Gębala, zgłoszenie było, to możemy potwierdzić rzeczywiście.
Tak, tak, takie zgłoszenie było 30 grudnia, dokładnie o godzinie 21. Zgłoszenie dotyczyło faktycznie libacji alkoholowej, wyzwisk i podejrzenia, że faktycznie tam jest małe dziecko. Policjanci, którzy pojechali na miejsce tej interwencji, no nie potwierdzili tego zdarzenia, ale to nie oznacza, że nic w tym temacie się nie dzieje, bo została sporządzona dokumentacja i też ona trafiła do komisariatu jako konflikt sąsiedzki i w dniu 5 stycznia tego roku dzielnicowy, o którym tutaj jest mowa w tym e-mailu, udał się do tego mieszkania, do bloku w ogóle przy ulicy Brązowej, bo wcześniej rozmawiał tam z sąsiadami, z różnymi osobami mieszkającymi na różnych piętrach, no i nie potwierdził, jakoby tam coś niepokojącego się działo. Oczywiście też próbował skontaktować się z osobą zawiadamiającą, żeby dokładnie dowiedzieć się, co się wydarzyło i na czym polega problem. No i na tym etapie są to niestety, jest to tylko kontakt telefoniczny. Poinformował dzielnicowy pana zgłaszającego, aby przyszedł do komisariatu i złożył takie stosowne zawiadomienie opowiadające o całej sytuacji, abyśmy mogli się zorientować, czego dotyczą właśnie tutaj, czy to są groźby, czy też jest uciążliwy sąsiad. No w zależności od tego, co pan opowie i co się dzieje w tym mieszkaniu, jak najbardziej chcemy tutaj pomóc. No, mam informację, że do tej chwili ten pan zgłaszający nie zgłosił się, w związku z tym dzielnicowy jeszcze raz udał się po ten adres Brązowy i tu na ulicy Brązowej i tutaj bezpośrednio do osoby zgłaszającej. No wie, że w domu była żona i córka, nie otworzyli drzwi i no, z tego, co później mówił zgłaszający, nie chcą zeznawać przy małym dziecku. Jest to zrozumiałe jak najbardziej. Te zeznania nie muszą być złożone w domu. ale mamy tutaj prośbę, aby ta osoba zgłaszająca no faktycznie przyszła do komisariatu, skontaktowała się z dzielnicowym, opowiedziała o tym, co się dzieje, żebyśmy mogli podjąć stosowne kroki i tutaj panu pomóc.
Pani Anno, bo ten zgłaszający, tak, nasz słuchacz, który ma poważny problem ze swoim sąsiadem, nagrał całą sytuację, o której tutaj opowiedział w mailu i my to nagranie mamy. Dzisiaj nie zdecydowałem się jeszcze puścić fragmentów tych nagrań, ale są one dosyć wyraźne i rzeczywiście można przypuszczać, że są to groźby karalne, że może to być także sprawa karna, dlatego że groźby karalne to oczywiście kodeks karny.
Tak, oczywiście to jest kodeks karny, odpowiedni
tym bardziej,
artykuł.
Tym bardziej, że pan nasz słuchacz ma córkę, jak napisał, w wieku 7 lat i dziecko w tym wieku, jeżeli słyszy tego typu groźby padające przez sufit od sąsiada, to może czuć się zagrożony, może się bać, a zatem wyczerpuje to, jak mi się wydaje, znamiona takiego przestępstwa groźb karalnych. Czy policja może tutaj pomóc naszemu słuchaczowi i przyjąć te nagrania, na przykład jako dowód w sprawie i później poprowadzić już dalej?
Oczywiście może pomóc temu panu, ale oprócz tych nagrań, które zostaną przeanalizowane, musi być zawiadomienie. Musi ten pan przyjść, opowiedzieć całe zdarzenie, powiedzieć, jakie to są wyzwiska, czego się boi. Zostanie przyjęte zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, bo tak jak pan zaznaczył, to jest już przestępstwo i jak najbardziej wtedy będzie prowadzone postępowanie i te nagrania, które pan posiada, część, wiem z tego, co rozmawiałam z dzielnicowym, to część już tych nagrań również on ma, ale same nagrania tutaj nam nie wystarczą. Musimy mieć jeszcze stosowne zawiadomienie złożone przez osobę pokrzywdzoną.
Co możemy powiedzieć naszemu słuchaczowi? Żeby się nie bał, tylko szedł na policję, składał te zeznania i żeby ta sprawa nabrała takiego właśnie karnego toru. Weszła
oczywiście
na taki karny tor.
Tak, oczywiście chcemy tutaj panu pomóc. Rozumiemy, że jest to sytuacja dla niego trudna. No i chcę, aby miał w domu spokój. Jest to dla nas zrozumiałe, ale musimy, no nie może być to tylko kontakt telefoniczny, tak? No musi złożyć stosowne zeznanie, musimy wysłuchać pana, wszystko spisać, żeby ocenić to pod względem karnoprawnym, czy zostało popełnione jedno przestępstwo, czy kilka, czy być może jeszcze dodatkowo wykroczenia. No to zależy od tego, jakie zeznania złoży ten pan. I z tego, co jeszcze ustaliłam w rozmowie z dzielnicowym, to bodajże w czwartek ma się odbyć takie spotkanie, które też zainicjowane jest przez właściciela budynku, zarządcę budynku. I na tym
to jest
spotkaniu,
spółdzielnia Dąb, to przypomnę.
Tak, tak. Na tym spotkaniu ma również być no właśnie pan zawiadamiający, też został poinformowany o tym dzielnicowy, również właścicielka tego mieszkania, bo to mieszkanie jest wynajmowane i tej pani również zależy na tym, no żeby było spokojniej, żeby nie było żadnych konfliktów. Więc miejmy nadzieję, że na tym spotkaniu również państwo coś ustalą i być może będzie już okazja umówienia się z panem, aby tutaj złożył stosowne zeznania i jak najbardziej postaramy się wtedy pomóc.
Zatem naszemu słuchaczowi radzimy, żeby skontaktować się z policją. Proszę się nie obawiać, proszę składać na piśmie wszystko, co trzeba. Tak, załączyć te nagranie, bo one mogą być dowodem w sprawie, ale bez pana udziału ta sprawa się nie odbędzie. Także właścicielka tego mieszkania, tu jest kluczowa postać i można byłoby się również zainteresować, no to już nie jest sprawa dla policji, ale zainteresować się tym, czy to mieszkanie jest wynajmowane w zgodzie z przepisami prawa.
No to tak wszystko zupełnie sprawdzimy.
Czy jest sporządzona umowa, czy kwestie podatkowe są uregulowane i tak dalej, nie? Także jeżeli nasz słuchacz słucha, to radzimy i podpowiadamy. No, jest to trudna sytuacja. My takich sygnałów od naszych słuchaczy czasu reakcji otrzymujemy dużo. Zdajemy sobie z tego sprawę, że to są bardzo trudne sytuacje i często trudno je rozwiązać. Ale pewna odwaga i determinacja czasami doprowadzają do skutku po prostu. Pani Anna Gębala, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, była naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Będziemy wracali do tego tematu, pani Anna. Zobaczymy, jak to się potoczy.
Dobrze, rozumiem. Dziękuję również.
Dziękuję i do usłyszenia.
510, do usłyszenia.
510 37 36, numer do naszego studia z trzema dwójkami czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. Jeszcze po piątkowym programie w sprawie naszego słuchacza, który cierpi z powodu zachowania sąsiada przy ulicy Brązowej, słuchacz mieszka, zadzwoniła do nas pani. Z telefonem, właściwie to nie jest telefon, z prośbą o interwencję. Tak zastanawiałem się dzisiaj, co moglibyśmy zrobić, w jaki sposób ewentualnie pomóc ale chyba niewiele można zrobić. Może jakaś porada prawna, bo wydaje się, że chodzi o tak zwanego czyściciela mieszkań. Posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry, nazywam się Katarzyna i dzwonię ze Szczecina, centrum Szczecina, ulicy Małopolskiej. Dzwonię w sprawie uciążliwych sąsiadów. Sama mam taki problem, ponieważ mieszkam tymczasowo u babci w mieszkaniu przejściowym, w którym jakby moi sąsiedzi przechodzą przez mój wspólny korytarz z nimi, tak? Mamy wspólne wejście, osobne, my mamy 3 pokoje. Osobną kuchnię, osobną łazienkę. Oni mają swoją małą klitkę, gdzie nie wiem, gdzie mają toaletę. Nie płacą rachunku, nie płacą czynszu. Śmierdzą, śmierdzi od nich z mieszkania. Przyprowadzają pijanych znajomych. Mieliśmy kradzież, mieliśmy próbę włamania. Nieraz wracali pijani, mimo że zamykamy każdy pokój oddzielnie na klucz inny. Nie w te drzwi trafiali i tego typu sprawy. Jest to bardzo uciążliwe, jest to nienormalne. Nie możemy niestety ich wygonić w żaden sposób, ponieważ właścicielem ich mieszkania jest bogaty pan, który ma w kamienicach kilka takich lokali. Osadza specjalnie takich sąsiadów, dość uciążliwych i żyjących w taki sposób, jaki żyją, abyśmy my za bezcen sprzedali mu swoje mieszkanie i nasze mieszkanie, które ma 84 metry, chcę wykupić za jedyne 100 tysięcy. Powtarzam, że jesteśmy w centrum Szczecina na ulicy Małopolskiej, na parterze. No to jest po prostu karygodne i myślę normalne w dzisiejszych czasach. Pozdrawiam.
Dziękujemy za ten telefon. Z opisu wygląda, że to rzeczywiście chodzi o takiego czyściciela mieszkań. Właściciel mieszkania, małego mieszkania, umieszcza lokatorów uciążliwych po to, żeby utrudnić życie sąsiadom i później kupić ewentualnie od nich mieszkanie za mniejsze pieniądze. No nikomu pani więcej tego mieszkania nie sprzeda, wiadomo, nikt nie kupi mieszkania z takimi uciążliwymi sąsiadami, z którymi później nic się nie da zrobić. To może zrobić tylko właśnie ten jedyny. Zastanawiam się, co można by było w takiej sprawie, w podobnych sprawach zrobić i być może poprosimy o jakąś poradę prawnika. I w następnych czasach reakcji podpowiemy, co zrobić, kiedy mamy do czynienia z czyścicielem. Tych czyścicieli miało już nie być, to kiedyś była plaga. No ale jak widać, są różne metody i w dalszym ciągu stosowane. Za chwilę nasz kolejny gość, teraz o Kijewie będzie. Obiecywaliśmy także ustami pana Mateusza Grzeszczuka z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że będą 2 pasy na węźle Kijewo remontowanym w ciągu Zwierzynieckiej i Szosy Stargardzkiej, po 2 pasy ruchu w każdą stronę, tak żeby się nie korkowało. Obiecanki i nie ma. Proszę o interwencję w sprawie uruchomienia 2 pasa wjazdowego do miasta. Zwężenie do 1 pasa powoduje codzienne korki. Miało to trwać kilka dni na czas łatania dziur. Na wyjeździe robotników naprawiających nawierzchnię nie widać od kilku dni. Czy roboty zakończono? Najtrudniej mają chyba pasażerowie autobusów, gdyż z uwagi na korek autobusy nie jeżdżą według rozkładów zarówno na wyjeździe, jak i na wjeździe do miasta. Dzieci i młodzież dojeżdżająca do szkół marznie na przystankach, opóźnienia dochodzą do 40 minut, a nie mamy w tym kierunku wielu autobusów. Przy 2 pasach wjazdowych i wyjazdowych sytuacja nie do zniesienia. To pani Ania napisała. Dzisiaj dzwoniliśmy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Pan Mateusz mówił coś o jutrzejszym dniu, że może jutro. Zobaczymy. Będziemy dzwonić w tej sprawie, kiedy wreszcie po 2 pasy. Dzisiaj nawet, a przepraszam, Sławek mi podpowiada, że to dzisiaj wieczorem ma nastąpić. Ale to już było, prawda? Było już mówione i nic z tego. Zobaczymy, czy tym razem się uda. Pani Małgorzata Kapłan, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Dzień dobry pani Małgorzato, witam.
Dzień dobry.
Przez telefon otrzymaliśmy dosłownie w trakcie tego programu, że taką informację, nie wiem czy już potwierdzoną, czy nie, czy coś już pani o tym słyszała, że w Stargardzie jest jakieś podejrzenie zachorowania na odrę.
Znaczy trudno jest mi się tutaj teraz wypowiedzieć. Ta sytuacja, jeżeli chodzi o podejrzenie odry, jest dynamiczna. Najpierw takie zgłoszenie trafia do powiatowej stacji, później do nas, więc tutaj na pewno każdy przypadek jest traktowany indywidualnie i jest przez nas sprawdzany. Jeżeli takie podejrzenie rzeczywiście jest, to na pewno do nas wpłynie.
Sławek właśnie mi powiedział, że powiatowy sanepid w Stargardzie sprawdza to. Czy tam jest jakieś zachorowanie na odrę? Kilkadziesiąt tych zachorowań już, a zatem to już nie są żarty. Pani Małgorzato, w piątek na ten temat była rozmowa w czasie reakcji, ale pojawił się taki wątek w telefonie nagranym pod naszym czujnym numerem. Proszę posłuchać.
Dzień dobry, Jolka z Przesławia. Ja mam takie pytanie, jak wygląda, to znaczy w szpitalach nie ma kuchni. Catering robią firmy. W firmach pracują w zasadzie sami Ukraińcy, ponieważ firmy płacą 10 zł za godzinę. Polak tam nie będzie pracował. Jak wygląda sytuacja, jeżeli to jedzenie jest przywożone zwłaszcza do szpitali? Dziękuję.
Dziękujemy za to pytanie. No to najpierw trzeba by było wyjaśnić, jak ta choroba się rozprzestrzenia i czy to możliwe, że także, nie wiem, w pokarmach przygotowywanych to może się jakoś przenieść. Na przykład na teren szpitala, ale nie tylko, no bo te firmy cateringowe produkują pożywienie dla różnych instytucji, dla przedszkoli, dla szkół, sam taką widziałem i rzeczywiście, potwierdzam, pracowały tam Ukrainki.
To może zaczniemy od tego, że jedynym źródłem zakażenia jest chory człowiek. Choroba przenosi się drogą kropelkową, czyli z człowieka na człowieka przez bezpośrednią jakby styczność z wydzieliną jamy nosowo-gardłowej. Czyli zaraża nas chory człowiek. Mhm. A jeżeli chodzi tutaj o przedsiębiorców, tak, jakby branżę spożywczą i w ogóle o pracodawców, to każdy pracodawca jest zobowiązany do tego, i mówi to kodeks pracy, żeby ocenił i zdokumentował ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Jakby tutaj pracodawca powinien zrobić taką ocenę ryzyka, jakby sprawdzić, kogo zatrudnia i na przykład podjąć stosowne środki, na przykład zaszczepić swoich pracowników. Oczywiście na przykład jeżeli chodzi też o taką branżę spożywczą, żywieniową, każdy przedsiębiorca musi posiadać system HACCP, a jednym z elementów tego systemu jest dobra praktyka higieny. I przedsiębiorca weryfikuje stan zdrowia pracowników. Musi mieć ustalony taki system weryfikacji ich stanu zdrowia. Jeżeli na przykład jakiś pracownik zgłasza, że jest chory, to pracodawca powinien podjąć odpowiednie kroki.
A jeżeli nie zgłasza?
No tutaj odpowiedzialność ciąży na pracodawcy i po to jest ten system, żeby się do niego stosować.
Pani Małgorzato, to zacznijmy może jeszcze raz od początku, bo nie do końca zrozumiałem. Powiedziała pani, w jaki sposób ta choroba się przenosi, katar, ślina, bezpośredni kontakt, ale czy to również pożywienie może być pośrednikiem?
Nie. Nie, przenosi się z człowieka na człowieka.
Pożywienie nie jest żadnym ryzykiem. Nawet nieprzygotowane kanapki, nie wiem, takie zupełnie surowe, tak?
Jakby nie jest się nosicielem, nie ma nosicielstwa odry, więc jakby to jest bezpośredni kontakt z zakażonym człowiekiem. Jeżeli, nie wiem, ta osoba chora rozdawałaby jedzenie innym osobom i na przykład, nie wiem, jest wtedy kontakt, tak? Nie wiem, kichnie gdzieś. I rzeczywiście wtedy ta choroba się przenosi.
Czyli jednak ale może. Nie...
Tak, ale bezpośrednio z człowieka na człowieka. Mhm. Nie ma nosicielstwa odry.
Pani Małgorzato,
jak na przykład w przypadku, nie wiem, salmonelli.
Pani Małgorzato, jak ja pamiętam, kiedyś, żeby pracować, nie wiem, w kuchni, w szpitalu, przy chorych, trzeba było przejść obowiązkowe badania. No nieskazitelnie zdrowy człowiek mógł pracować w takich usługach. Powiedziała pani, że teraz odpowiedzialność spoczywa na pracodawcy i to, że on musi ocenić ryzyko. Co przez to rozumieć? Czy sanepid tutaj nie ma nic do powiedzenia?
To znaczy dalej obowiązują zaświadczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych i my te zaświadczenia zawsze sprawdzamy, czy taki pracownik takie zaświadczenie posiada. Ale oprócz tego pracodawca jest odpowiedzialny za swoich pracowników i musi posiadać system HACCP, a jednym z ich elementów jest ta dobra praktyka higieny, więc musi wypracować taki system i ocenić zdrowie, stan zdrowia swoich pracowników. Ale jakby to dotyczy wszystkich pracodawców, nie tylko tych z jakby branży spożywczej, tylko każdego pracodawcy. Taki nawet artykuł jest na stronie Inspekcji Pracy i każdy pracodawca może tam sobie zajrzeć i przeczytać, jakie artykuły go dotyczą.
Pan Arkadiusz do nas zadzwonił. Dzień dobry.
Dzień dobry, ja mam takie proste pytanie. Jak długo żyją te zarazki? Jeżeli ktoś nakicha mi na tą kanapkę, a ja ją po jakimś czasie zjem, to się zarażę czy nie?
Dziękuję panie Arkadiuszu za pytanie.
No tutaj trudno jest mi się wypowiedzieć, to jest raczej pytanie nie do inspekcji sanitarnej, tylko do lekarza.
No nie, bo powiedziała pani dosyć stanowczo, tak, że przez pożywienie to nie. Natomiast no ja mam pewne wątpliwości. Tutaj pan Arkadiusz także chyba nabrał wątpliwości.
Nie ma nosicielstwa odry.
Mhm.
Ale jakby tutaj tak...
Prawdę mówiąc nie do końca rozumiem, ale dobrze. No, wydaje mi się, że jeżeli to zakażenie może nastąpić, nie wiem, właśnie przez kichnięcie, bo gdzieś tam razem z katarem, razem ze śliną, to jak najbardziej pożywienie tutaj, zwłaszcza nieprzygotowane, tak jak kanapki, może przenieść te zarazki, no chyba, że...
Tak, bezpośrednio, na przykład bezpośrednio od razu, ale nie tak, że na przykład ta kanapka potem, nie wiem, leży kilka godzin. To nie. Wirusy odry tyle nie żyją. Ale jakby tutaj jest przede wszystkim pytanie jakby do specjalisty jakby o długość przeżywania tego wirusa.
Czyli jeżeli chodzi o firmy cateringowe, to raczej powinniśmy być spokojni. Tutaj pracodawcy są zobowiązani do tego, żeby sprawdzać stan zdrowia swoich pracowników, także stan higieny, tak? I sanepid tutaj mocno asystuje tym firmom cateringowym, tak?
Tak, oczywiście.
Pani Małgorzata Kapłan, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I pozdrawiam. Na tych chorób coraz więcej. Kierowca z Energopolu do nas zadzwonił przed chwileczką i poinformował, dobra wiadomość, że już dwa pasy są przejezdne, zarówno do Szczecina, jak i ze Szczecina. Oczywiście chodzi o węzeł Kijewo, remontowany węzeł. Długo to trwało, ale już się poprawiła trochę sytuacja, nie będzie tych porannych i popołudniowych korków. Jeszcze mail. Szanowna redakcjo, bardzo proszę o zwrócenie uwagi dla służb dbających o czystość w naszym mieście, że zaraz za oczyszczalnią ścieków w Zdrojach, czyli na samym końcu ulicy Łozowej, tuż nad samym brzegiem Odry, w miejscu, gdzie jest wiele miejsc do łowienia ryb, ktoś od dłuższego czasu urządza sobie wysypisko śmieci. Na dowód przesyłam zdjęcia z dzisiejszego spaceru. Nikt tam nie zagląda, a straż miejska, znowu straż, a jest to siedlisko osób bezdomnych, ani służby porządkowe. Jestem tam prawie codziennie i jest coraz gorzej. Bardzo proszę o interwencję. Dajc, już kolejny kamyczek do ogródka Straży Miejskiej. Jak ja żałuję, że dzisiaj nie udało mi się namówić do udziału w programie pani Joanny Wojtach, bo zwykle po naszych rozmowach bardzo szybko następują interwencje. Także tutaj skuteczna jest linia czas reakcji Straż Miejska. Pani Joanno, polecamy ulica Łozowa na Prawobrzeżu. No i także ten Manhattan, o którym mówiliśmy, i także to Niebuszewo przy Zbilku. Tam także śmietnisko, gdyby strażnicy chcieli zobaczyć, jak to wygląda, to na naszej stronie internetowej zakładka czas reakcji radioszczecin.pl strona. Teraz ostatni temat, także związany ze śmieciami. Śmieciarka. No, musi jeździć, wiadomo, musi odbierać śmieci. Jeździ ulicą Batalionów Chłopskich i Granitową. Wiemy, kierowcy doskonale zdają sobie sprawę, co tam się dzieje rano. A tu sobie z rana przejeżdżają panowie pracownicy i odbierają śmieci. No muszą to robić, wiadomo. Nasz słuchacz pyta, ale dlaczego o tej godzinie?
Dzień dobry, Grzegorz z tej strony. Ja dzwonię w takiej sprawie, miałbym prośbę może o pomoc. Co tydzień w poniedziałek pomiędzy godziną 7.30 a 8.00 samochód wywożący śmieci jedzie od ronda w Zdrojach w kierunku Podjuch. Jest to godzina największego szczytu i samochód ten staje co 10-15 metrów. I korek się robi taki, że nawet samochody w Zdrojach już przy zjeździe z eskadrowej stoją, bo taki korek się ustawia z uwagi na to, że samochód, który odbiera śmieci, blokuje jeden pas ruchu. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy za ten telefon. Za chwilę pan Karol Walkowiak, prezes MPO, bo to MPO obsługuje Prawobrzeże, jeżeli chodzi o wywóz śmieci. Informacja z ostatniej chwili. Pani Anna Pożdał z sanepidu w Stargardzie potwierdza, że jest podejrzenie odry w powiatowym szpitalu w Stargardzie. Dziękujemy za te informacje. Pan Karol Walkowiak, prezes MPO. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam państwa.
Panie Karolu, czy trzeba o tych godzinach akurat jeździć śmieciarką po Batalionów Chłopskich i Granitowej, wtedy, kiedy jest największy ruch?
Panie redaktorze, problem jest nam znany, bo to jest problem, który jest od wielu lat i tak naprawdę ciężko znaleźć tutaj dobre rozwiązanie, ponieważ no, śmieci musimy odebrać.
To wiadomo.
Śmieciarka no, rzeczywiście jest tam w godzinach rannych. Jeżeli brygady są ustawione tak, że pracują od godziny 6 do godziny 14, możemy oczywiście przesunąć, moglibyśmy próbować przesunąć ten czas pracy na późniejsze. Z kolei problem pojawiłby się w drugą stronę, że od godziny 15 robimy korki w drugą stronę wyjazdowe. No, no ciężki, to jest ciężki temat. No niestety układ ulic jest taki, jaki jest i tutaj ciężko coś pomóc.
Mhm. No, taką bezradność wyczułem w pana głosie. Jak długo trwa zabieranie śmieci, opróżnianie tych pojemników w ciągu batalionów chłopskich i granitowej?
Nie jestem w stanie panu od razu powiedzieć, jaki to jest przedział czasowy, natomiast no, jest dosyć długa ta ulica, tych domków tam jest dosyć sporo. Powiem szczerze, tak jak pan powiedział, czy bezradność moja również, bo chciałbym tutaj znaleźć rozwiązanie, ale ciężko jest to rozwiązanie znaleźć. No niestety możemy puścić o godzinie 10, ale to z kolei potem też będą chłopaki blokowali inne ulice. No.
No ale akurat ta ulica blokowana jest chyba, ta akurat ulica jest najważniejsza, te dwie właściwie, bo one się łączą, jest najważniejsza. Jakie jeszcze ulice wchodzą w grę tam na Prawobrzeżu, których tak nie chcecie blokować? No tak próbuję uruchomić wyobraźnię sobie i przedstawić sobie, jak wygląda to Prawobrzeże komunikacyjne.
No Goleniowska. No potem są osiedlowe takie, tak? Ale tutaj też jest, jeśli chodzi o takie główne, to Goleniowska.
Mhm. A w ogóle praca ekipy, jak długo trwa? Tak, bo próbuję teraz zmieścić ją między porannym szczytem a popołudniowym.
No samochód po pierwsze musi podjechać, brygada musi wyciągnąć pojemniki z posesji, załadować na samochód, czyli dokonać tego ruchu maszyny, odstawić pojemniki, no i następna nieruchomość i tak po kolei.
Dobrze, a ile to godzin zajmuje w sumie? Czy dałoby się, no nie wiem, powiedzmy zacząć pracę już, ja myślę, że 8:39 to już by było dobrze dla pozostałych samochodów, no i skończyć tak przed 15. Jest to możliwe? Mówimy o tym.
Nie sądzę. Nie sądzę, żebyśmy przed 15 skończyli. Bo no, przyjrzymy się jeszcze temu, tak? Powiem tak, przyjrzę się jeszcze raz, ale ten problem już, on wraca systematycznie.
No ja wiem.
W zeszłym roku chyba było dokładnie taka sama sytuacja.
Słuchacz mówi, że to chodzi o poniedziałki. No wiadomo, nie codziennie tam kursują śmieciarki. A nie można by tego było zrobić w dzień wolny od pracy? Trochę wcześniej?
Można by było zrobić dzień wolny od pracy oczywiście, przesunąć harmonogram w uzgodnieniu z Urzędem Miasta, z kolei się wiąże trochę z większymi kosztami.
Ale taka w ogóle możliwość była rozważana?
Nie. Taka, powiem szczerze, możliwość przesunięcia harmonogramu na dzień wolny od pracy, czyli na przykład w sobotę, nie była.
A może być rozważona?
To musiałbym przeanalizować jeszcze umowy, które nas wiążą z gminą, bo tam mamy też określone harmonogramy odbioru.
No tak, no bo ja nie mieszkam na Prawobrzeżu, no ale jak słyszę, że...
Ja rozumiem ten problem.
Że korki zaczynają się już od eskadrowej. No proszę sobie wyobrazić w ogóle, no eskadrowa aż do skrzyżowania w Podjuchach, no to jest... Panie Korolu...
Tak, że spróbujemy coś jeszcze popatrzeć, ale temat nie jest taki prosty.
Pan Karol Walkowiak, prezes MPO. No zobaczymy, będziemy w kontakcie. Dobrze. W każdym razie, jeżeli kierowcy stamtąd, z Prawobrzeża, chcieliby jeszcze coś powiedzieć na ten temat, jakby nie wiem, spowodować bardziej intensywne działania MPO.
Nie, tak jak powiedziałem, panie dyrektorze, no, przyjrzę się temu bardzo mocno, tak?
No może na sobotę na przykład, nie? No bo jeżeli już nie można między szczytami komunikacyjnymi, to chociaż w sobotę, no bo to tylko raz w tygodniu, tak jak słuchacz powiedział, w poniedziałek jest ten odbiór odpadów akurat batalionów chłopskich i granitowa. Pan Karol Walkowiak, prezes MPO, dziękuję bardzo za rozmowę, pozdrawiam.
Dziękuję, pozdrawiam.
I do usłyszenia, to jeszcze o Topolach będzie, znowu Straż Miejska. Zgłoszenie do Straży Miejskiej, TBS Szczecin Prawobrzeże walczy 5 lat. Temat dotyczy topoli przy boisku przy ulicy Gwarnej. Ulica Gwarna to jest Prawobrzeże, osiedle Bukowe, Klęskowo. Teren należy do miasta Szczecin. Topole zagrażają budynkom oraz ludziom przebywającym na boisku. Czekamy na tragedię, napisał do nas słuchacz. Ciekawe, kiedy się zdarzy. kto i kiedy wytnie te drzewa. W załączniku zdjęcia. Także te zdjęcia mogą Państwo zobaczyć na naszej stronie internetowej. Oglądałem, nie znam się na topolach, ale ta wygląda na rzeczywiście do wycięcia w trybie natychmiastowym. Straż Miejska, to już kolejny kamyczek do ogródka Straży Miejskiej, nie wiem, czwarty dzisiaj. Szkoda, że pani Joanny Wojtach nie ma z nami, ale być może będzie jutro albo pojutrze w środę. W środę o szkołach, mam nadzieję, uda nam się wrócić do tematu wynajęcia pomieszczeń po wygaszanym liceum przy ulicy Budziszyńskiej, a wynajmującym chce być szkoła przy ulicy, szkoła katolicka przy ulicy Ostrawickiej, jak dobrze sobie przypominam nazwę, także na Pomorzanach. W tej sprawie ma zebrać się komisja i przedyskutować, czy to w ogóle możliwe i na jakich warunkach. Może jakiś konkurs, może jeszcze jakiś inny pomysł na wykorzystanie tego budynku. Wiemy na pewno, że miastu bardzo zależy na tym, aby ten budynek służył w dalszym ciągu edukacji. Zobaczymy, czy uda się w środę kontynuować ten temat, czy już jakieś ustalenia na komisji edukacji zapadną. Jutro Janusz Wilczyński zaprasza po godzinie 12 czas reakcji. Przypomnę teraz czujny telefon 510-37-32. Automatyczny sekretarz czeka na Państwa zgłoszenia i pomysły kolejnych tematów. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Proszę pisać. Krzysztof Kukliński. Do usłyszenia.